Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który proponujemy, najmłodsi bohaterowie w historii Polski. W naszym studiu goście jest pani profesor Sylwia Gali Skarbińska z Centrum Badań Historii Solidarności i Oporu Społecznego w PRL na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan profesor Wojciech Polak, też z Centrum, ale zastępca przewodniczącego Kolegium IPN. Witam pana profesora.
Szczęść Boże.
Państwo jesteście autorami razem z księdzem Michałem Damazym. Najmłodsi bohaterowie, historia polskich dzieci, X-XXI wiek, opowieści o walce i cierpieniu. Może pokażę naszym widzom, bo słuchacze może takiej książki tylko usłyszą tytuł. Jak to się stało, że państwo podjęli, bo tak wiele też tutaj można powiedzieć, jak trochę przeglądałem książkę, czytałem wstęp, różnego rodzaju opinie, no to młodzi bohaterowie, prawda? Ci, którzy no, duch braterstwa, lwia siła, którą zdobywały, często oddawały swoje młode lata, zdrowie, życie, za wiarę katolicką, za honor, za bliźnich. Czasem byśmy sobie nie zdawali z tego sprawy, że właśnie młode pokolenie na przestrzeni tych 11 wieków było do tego zdolne, bo generalnie, tak jak pan profesor gdzieś czytałem, no, dla nich radość życia, no, można powiedzieć tak trochę szczęście, zabawa. To powinno być dla dziecka bezpieczeństwo tego, że mają blisko rodziców, blisko rodzinę, a nie takie sytuacje, które ich spotkały na przestrzeni naszych dziejów. Jak to się stało, że właśnie państwo, może pani profesor, słowo, że podjęliście się takie właśnie książki?
Dzieciństwo to nam powinno się kojarzyć przede wszystkim z beztroską, z zabawą, z radością, właśnie z tą opieką rodziców. A okazuje się, że w naszej historii pełno jest przykładów, przypadków, gdzie to dzieciństwo zostało po prostu zabrane. Rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że najmłodsi bohaterowie powstali na kanwie naszych wcześniejszych badań. To rzeczywiście wcześniej prowadząc pracę chociażby tutaj nad książką Zbrodnia i grabież, natrafiliśmy na szereg różnych przypadków. Stąd też narodził się pomysł, żeby dać świadectwo także o tej martyrologii dzieci w różnych okresach naszej historii. Stąd też zaczynamy wcześniej, bo zaczynamy od X wieku, kończymy na tym okresie walki z komunizmem. Rzeczywiście pełno tutaj w tej książce jest przykładów właśnie tego męczeństwa, bo to tak trzeba w takich kategoriach to rozważać, ale też mamy piękne postawy dzieci, które bardzo szybko musiały przestać być dziećmi i chociażby podejmować najważniejsze decyzje w państwie, czy być podmiotem tych najważniejszych decyzji w państwie, stąd też ten X wiek, stąd też czy zaczynamy od tego X wieku, chociażby tutaj jest rozdział poświęcony Bolesławowi Chrobremu.
Panie profesorze?
Tak, rzeczywiście zaczęliśmy od epok wcześniejszych. Tutaj wyróżniki tych naszych bohaterów są rozmaite, no bo te opisy dzieci z epok wcześniejszych to najczęściej są jakieś osoby z rodu królewskich, prawda, czy też nasi święci, których dzieciństwo już było naznaczone świętością. Więc takie życiorysy niezwykłe, ale także nasączone cierpieniem, ofiarnością, poświęceniem. No nawet weźmy takiego królewicza Kazimierza, który z jednej strony jeszcze dziecka, z drugiej strony musiał podejmować poważne decyzje polityczne, musiał uczestniczyć w poważnych, skomplikowanych przedsięwzięciach, prawda, wyprawach zbrojnych i tak dalej, więc no, już to były rzeczy przerastające właściwie siły dziecka. Mamy też przykłady dzieci, które już w okresie niewoli narodowej walczą za ojczyznę i robią to w duchu no, takiego, można powiedzieć, skrajnego romantyzmu, poświęcenia absolutnego, że no, ojczyzna, Bóg, honor, ojczyzna, to warto...
One rozumiały to? One były świadome tego, co robią?
No więc
że
właśnie,
to jest właśnie dla ojczyzny, bo pan mówi, że to taki najwyższy poziom
właśnie
też,
tak,
oddania.
To jest ciekawe. To jest ciekawe, że te dzieci były pełne wiary w to, co robią. I widać tam było wyraźnie wychowanie, że ten dom rodzicielski kreował te postawy, co potem zresztą było źródłem pewnego problemu, no bo ten młody, na przykład opisujemy przykład, młody 12-letni chłopak ucieka do powstania styczniowego. Rodzice raz go powstrzymują, drugi raz go powstrzymują. W końcu nie są w stanie, on idzie. Trafia do tego powstania, to znowu dowódca go nie chce przyjąć, bo widzi takie dziecko, mówi, no nie, no chłopcze, no ty tutaj, tak. Ale ten uporem swoim w końcu powoduje, że zostaje w tym oddziale, co potem ma wpływ na jego życie, bo też najpierw ranny, potem trafia na Syberię, więc te życiorysy bardzo skomplikowane często, ale naznaczone takim jednoznacznym poświęceniem. Oddaje wszystko dla Polski. Więc takich przykładów mamy bardzo wiele, ale mamy też jeszcze trzecią właściwie kategorię męczeństwa. Wtedy, kiedy te dzieci stawały się czasami nawet wbrew swojej woli męczennikami, bo trafiały w ręce oprawców systemu totalitarnego, niemiecki nazizm, sowiecki komunizm, prawda? I opisujemy tutaj przykłady, cierpienie dzieci polskich na Syberii, niemieckie obozy koncentracyjne dla dzieci w Łodzi czy w Lubawie. Opisujemy przypadki dzieci, których 200 tysięcy dzieci polskich porwano od rodziców i wywieziono do Niemiec w celu zniemczenia. Nie wszystkie wróciły.
Patrząc na chociażby spis treści, mamy od zarania, powstania, bo kilka takich etapów można by wymienić. Później kwestia wolności, to już ta wolność odrodzonej Polski, ale to rok 20, później II wojna światowa, okupacja i to, co po wojnie, najnowsze czasy prześladowania nie tylko dorosłych, ale też i dzieci. I teraz pytanie, gdybyśmy tak chcieli zajrzeć do każdej z tej epoki, żeby wyróżnić, bo i w każdej epoce będzie jakieś męczeństwo, będzie ta świadomość tego, w czym uczestniczymy, jaką historię piszemy naszym właśnie życiem, bo to też w jakiś sposób pewnie zależy od środowiska, w którym te dzieci żyją, jaki mają przykład, jakich mają rodziców, kwestia wykształcenia. No bo wiadomo, za czasów królów patrzymy na tych wielkich. A dziś coraz bardziej widzimy, że nawet w zwykłym domu, prawda, rodzili się bohaterowie. I teraz, pamiętam kiedyś taką audycję, gdy mówiliśmy o królu Polski, świętej Jadwidze, że jej decyzje, jej postawa to 400 lat wpływów. Krótki okres jej życia, prawda, jako króla, spowodował, że 400 lat nasza historia tak, a nie inaczej wyglądała, prawda? Że było, ile Pana Boga było też w narodzie, jakie prawa były stanowione, jak naród był traktowany i tak dalej. Gdybyśmy mogli przez te, Państwo by nam pomogli przejść przez tą historię tych pierwszych czasów od zarania królów naszych, jak na nich patrzymy, bo w tamtym czasie też jest i i przecież święty Królewicz Kazimierz.
Tak, ja powiem, że tak naprawdę to bardzo cenne, co usłyszeliśmy przed chwilą, że prawda, tutaj wpływ królowej to jest 400 lat kształtowania się konkretnych postaw. Ja może tylko dopowiem, że my tutaj też pokazujemy, jak wcześniejsze doświadczenia wpływały na późniejsze losy dzieci. Ja podam taki przykład dzieci we Wrześni. Dzieci we Wrześni, strajk dzieci we Wrześni, my wiemy, że to jest symbol bardzo jednoznaczny, nieugiętej postawy. Oczywiście tych strajków szkolnych było więcej i z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, ale do czego zmierzam? Proszę sobie wyobrazić, że te dzieci, które walczyły we Wrześni, i to jest jasno pokazane też w pamiętnikach, one potem brały udział w Powstaniu Wielkopolskim. Niektóre z nich potem walczyły w czasie II wojny światowej. Niektóre z tych dzieci zostały brutalnie zamordowane przez Niemców jeszcze na początku II wojny światowej, bo znalazły się na specjalnych listach proskrypcyjnych. Jeszcze inne cierpiały w obozach koncentracyjnych. Ja już mówię tutaj jako dorośli ludzie, czyli też taka pewna ciągłość tutaj jest pokazana. To nie jest tak, że coś się kończy, tak, że pewne doświadczenie może się rzeczywiście tutaj bardzo szybko gdzieś tam urwać, zakończyć. To tak jak też przechodząc do II wojny światowej, no możemy powiedzieć, tak jak powiedział jeden z bohaterów, których tutaj też opisujemy, że wojna nie umiera nigdy. Dla dziecka wojna nie umarła i te doświadczenia okresu II wojny światowej, one były ciągle żywe. To kształtowały, rzutowały na późniejsze losy. Tutaj ja zawsze w tym momencie przytaczam taki przykład Teresy Ferenc, poetka, która ocalała z pacyfikacji w czasie II wojny światowej, pacyfikacji wsi Sochy. Niemcy wjechali, otoczyli, spalili wieś, wymordowali mieszkańców. Ona widziała, jak umiera jej ojciec, widziała, jak umiera jej matka. I to doświadczenie wielkiego bólu, niewyobrażalnego, bo tego no, nie sposób sobie wyobrazić, towarzyszyło jej przez całe życie. Jak dalece? Ano tak dalece, że jej córka opisała to, w jaki sposób jej matka cierpiała. W przepięknej książce chyba, która jest takim swego rodzaju rozliczeniem, ona pisze tam, że ona czasami nie rozumiała, jak była młodsza, nie rozumiała swojej matki. Tak czuła się, jakby miała dwie matki. Jedna to ta radosna, a jedna to ta mała dziewczynka, która się od czasu do czasu odzywała w tej już dorosłej osobie, że mama potrafiła po prostu leżeć na tapczanie i płakać. I ta kobieta, opisując doświadczenia swojej matki i swoje już, jak dorastała w takim domu, też naznaczonym takim cierpieniem, pisze o tym, że to też rzutuje na kolejne pokolenie, czyli na przykład na jej córkę. Czyli możemy powiedzieć, że rzeczywiście to nie umiera nigdy. Doświadczenia, które są i które się stają, bardziej dotykają dzieci, bo wy dorośli, dorosły człowiek jest w stanie pewne rzeczy sobie wytłumaczyć, sam w sobie, powiedzieć, nawet irracjonalnie, no, w jakiś sposób przetrawić traumę. Dziecko po prostu chłonie jak gąbka, nie jest w stanie sobie zracjonalizować pewnych rzeczy. Czyli to jakby jest rzecz, która jest oczywista. Tutaj.
To pytanie, jak to też rzutuje, bo tak zapytałem o to pierwsze od zarania, prawda, królów, wielki świat taki, można powiedzieć, ale jak to rzutuje później na ich życie, na ich postawy, na to, jakim oni są dorosłymi, bo pani profesor mówi, że oczywiście to, co przeżywa dziecko, albo to, co przeżywa mama, wpływa.
Tak.
Nie? Takie dwie osoby, no i teraz co to dziecko jest winne, byśmy powiedzieli, że mama przeżywa, zachowuje się w taki niezrozumiały sposób.
Tak, dokładnie.
Ale teraz też to pytanie, te dzieci, które doświadczyły, prawda, i od książąt, królów, po zwykłe dzieci w historii patrząc na nią, jak to rzutowało na ich postawy, na to, na ile to też tak od strony ludzkiej były wydolne przeżyć swój okres później młodzieńczy, takiego dojrzewania, dorastania, czy stawania się człowiekiem dorosłym bez jakiegoś takiego znamienia, czy takiego obciążenia, prawda, z racji tego, że doświadczyło jakiegoś męczeństwa, prześladowania, germanizacji i innych sytuacji.
To też tu możemy, ja tylko może jeszcze jedną kwestię powiem, bo jak rzutuje, mamy powstanie warszawskie. I te dzieci, które biorą znowu, małe dzieci, prawda, które biorą udział, są łącznikami, sanitariuszami, ale one po latach mówią, że one nie żałują tego. To oczywiście wpłynęło na ich życie, zmieniło ich życie, bo to jest obecne. Ta trauma, strach, ból, widok cierpiących ludzi, mordowanych
kolegów. Że tracimy kogoś, kogo kochaliśmy. Tracę ojca, matkę, tracę przyszłego męża, przyszłą żonę, bo już myśleliśmy nawet o ślubie i został ktoś zamordowany, to jest no, niepowetowana strata. Panie profesorze.
Tak, tu jest, jest w naszym zbiorze, w naszej książce taki rozdział o dzieciach opuszczonego gniazda. Dzieci opuszczonego gniazda. To jest rozdział o dzieciach żołnierzy wyklętych, których zamordowano po II wojnie światowej. Można powiedzieć, no same te dzieci nie uczestniczyły w tych wydarzeniach, ale stały się ofiarą. Ten wichr historii zadecydował o ich życiu. Ojciec zamordowany, prawda, to dziecko potem jest gdzieś na spychane przez ten system komunistyczny na margines, prawda, nie może ukończyć nauki, nie może trafić na uniwersytet, potem właściwie często łączyło się to z jakimś wysiedleniem gdzieś w jakieś zapadłe rejony kraju, więc to też był rodzaj męczeństwa bardzo, bardzo ciekawy z punktu widzenia no, opisu historycznego, no, budzący ogromne emocje. Dodajmy, że rzeczywiście ta trauma dzieciństwa oddziaływała na dalszą część życia, no zresztą w sposób różny. No, na przykład no, Bolesław Chrobry, ksiądz, ojciec mnie tutaj dopytywał o te dawniejsze czasy, prawda? No, no weźmy Bolesława Chrobrego, który no, jako zakładnik na dworze cesarskim przebywa, prawda? No to na pewno dla chłopca...
Nawet rozumiemy, jaką my rolę pełnimy, prawda? Albo też się rodzą pytania, no w imię czego ja tutaj jestem zakładnikiem, tutaj
no więc, jako dziecko,
czoło takim trudnościom.
Tak, dlaczego pozbawiono mnie mojego domu rodzinnego, oderwano mnie od rodziców? No więc tu możemy się tylko domyślać, że za tym szło cierpienie tego młodego chłopaka. Aczkolwiek on to umiał obrócić dla dobra, no, tego kraju, z którego przybył, bo będąc na tym zesłaniu nauczył się języka, nawiązał znajomości, poznał mentalność tego dworu niemieckiego, a potem jak wojował z Niemcami, to wszystko mu to wychodziło na dobre, więc niejako zdobył pewną wiedzę, którą umiał wykorzystać. No ale to jest przypadek szczególny. Częściej ten okres właśnie cierpienia odbijał się negatywnie potem na całym życiu, albo wręcz decydował o jakichś tragicznych losach. No, opisujemy na przykład, pisze się sporo o filomatach, filaretach, prawda? A zapomina się, od czego to się wszystko zaczęło. My opisujemy przykład młodego hrabiego Michała Brela Platera, od którego cała sprawa filomatów i filaretów w Wilnie się zaczęła. On na tablicy napisał, niech żyje Konstytucja 3 maja. I śledztwo w tej sprawie doprowadziło do wykrycia tych różnych związków młodzieżowych w Wilnie. Ale sam Michał Brel Plater przypłacił tą swoją odwagę wyrzuceniem ze szkoły, wzięciem w soldaty, służbą wojskową gdzieś na Kaukazie, kalectwem i śmiercią. I śmiercią. To było złamane życie tego chłopca. Pamiętamy o Adamie Mickiewiczu, pamiętamy o Feliksie Zanie, prawda? A o tym Michale Brelu-Platerze nie pamiętamy. Ta nasza książka zawiera z jednej strony bohaterów takich bardzo znanych, eksponowanych. My nie unikamy tych postaci. Z drugiej strony staramy się wprowadzić postacie, o których dzisiaj mało kto pamięta, o których warto wiedzieć, warto pamiętać. No, nawiązując na przykład do historii najnowszej, no, opisujemy szczegółowo strajki uczniowskie w obronie krzyży w Miętnem i w Łoszczowie, prawda? Lata 80., gdy reżim Jaruzelskiego zaczął usuwać krzyże ze szkoły. My poświęciliśmy tym sprawom jeden rozdział, ale drugi rozdział, My chcemy Boga w książce w szkole, jest o dzieciach ze szkół toruńskich, które w ramach solidarności z tymi szkołami w Miętnem zorganizowały akcję w obronie krzyży w Toruniu. W Toruniu, z którą też bezpieka zaczęła się rozprawiać brutalnie, używała straszenia, szantażowania, rozmaitych metod. Więc staramy się też odsłaniać sytuacje, odsłaniać postacie, o których no, wiemy za mało, mówimy za mało, nie ukrywając, że my nie jesteśmy w stanie tutaj napisać o wszystkim, że to są tylko wybrane przykłady wierzchołek Góry Lodowej, prawda? Bo tego było dużo więcej. No, opisujemy na przykład obronę Zadwórza przed bolszewikami w 1920 roku. No ja już zresztą, no także świętej pamięci generał Zbigniew Nowek, bardzo staraliśmy się, żeby ta pamięć bitwy pod Zadwórzem no jakoś tak przeniknęła do świadomości społecznej. Przed wojną to każde dziecko wiedziało, co to była bitwa pod Zadwórzem. Polskie Termopile, gdzie ponad 200 młodych ludzi zginęło, zatrzymując konną dywizję bolszewików i ratując Lwów przed zajęciem przez
tak
bolszewików.
Myślimy, że no historia, po co nam historia, po co wracać aż do takich czasów, prawda, początku naszego narodu. No, kwestia tożsamości, nieraz może też zapominamy, że to dla nas ważne, kim my jesteśmy, z jakiego pokolenia, z jakiego rodu, jacy byli właśnie nasi królowie, władcy, ile nas kosztowała dzisiejsza wolność, którą mamy.
No właśnie, może wtedy jesteśmy, to też to nam przyświecało, żeby no, pokazać z jednej strony, bo bardzo ważna rzecz, jeżeli my będziemy pamiętać, to też nas ukształtuje i być może sprawi, że będziemy bardziej doceniać tą wolność, którą dzisiaj tak trochę rozmieniamy na drobne, właściwie może nie trochę, i nie potrafimy jej docenić, uszanować, więc to na pewno tak. Ja jeszcze może nawiążę do tego, co tutaj pan profesor powiedział. Rzeczywiście w tej książce są przykłady bardzo znane, albo takie, które powinny być znane, a które no, z różnych względów nie są. I ja może jeszcze...
Te historie tak świadomie były zakrywane albo nie były nawet wyświetlane,
to też
a wpływały
gdzieś...
na przykład na nasze dzieje, prawda? Tak. Na nasze postawy.
To też gdzieś no, można rzucić na karp jakiegoś takiego właśnie no, może niecelowego zapomnienia, ale gdzieś to zostało rzeczywiście zakurzone. My tu sięgamy do pamiętników z początku XX wieku, spisanych przez, bo mamy teraz, jesteśmy w trakcie obchodzenia rocznicy Powstania Styczniowego przecież. Cały czas. I między innymi w tej książce korzystaliśmy z pamiętników, które zostały wydane już w wolnej Polsce po roku 18. Pamiętników które spisali właśnie powstańcy, którzy ruszyli do tego powstania, będąc z dziećmi. Tutaj pan profesor bardzo pięknie opisał postawy tych dzieci, które się wyrywały, których czasami ludzie 3 czy 4 razy zawracali z drogi, a w konsekwencji po prostu później już dając zgodę, bo nie było jak inaczej i te losy zostały po prostu w tych pamiętnikach. Tutaj między innymi pamiętnik Stefana Brykczyńskiego, który jest dostępny. On jest dostępny online, on jest w Polonie, czyli w tej Bibliotece Cyfrowej Biblioteki Narodowej. Można sobie sięgnąć, ale kto o tym wie? Więc między innymi to nam też przyświecało, żeby pokazać, że można. Przepięknie się go czyta. Tutaj też opis tych przeżyć, gdzie pokazuje, jak ciężka była wędrówka, w jakich ciężkich warunkach, jak czasami brakowało picia, jedzenia też, tak, kiedy ginęli koledzy, tak, z partii powstańczej, powstańcy. Więc dlatego my też przedstawiamy i takie świadectwa, idąc dalej, trochę bliższa nam historia, znowu o powstanie warszawskie. Teresa Bogusławska, najmłodsza poetka powstania, no, kto dzisiaj pamięta o niej, a to jest piękny przykład dziewczynki, która pisała przepiękne wiersze właśnie, natchniona też tymi doświadczeniami brutalnymi, których była świadkiem. Zamęczona na Pawiaku, matce udało się ją wydostać, ale i tak na skutek odniesionych tej traumy i tego całego tutaj pobicia, prawda, ona zapadła na zdrowiu i zmarła bardzo młodo. Czyli to jest taka właśnie ostateczna, tragiczna historia tej dziewczyny. Czy tutaj, jak pan profesor mówił o obozie w Lubawie, obóz dla dzieci. My wiemy o obozie łódzkim, tak, bo on rzeczywiście bardzo dobrze, on bardzo dobrze został opracowany, powstają artykuły, powstają książki. Obóz w Lubawie tutaj oczami Czesława Czubaka, który jako dziecko tam trafił i opisuje swoje przeżycia w formie, i tutaj znowu wracam do kanwy, skąd braliśmy też, napisał swego rodzaju pamiętnik, możemy powiedzieć, w formie listów do komendanta tego obozu, Otto Klugego, gdzie opisuje to, czego doświadczył, były to bardzo ciężkie właśnie doświadczenia. Możemy zapytać, i tu trzeba by było warto zapytać, dlaczego on w ogóle taką formę wybrał. Ano dlatego, że jak już po wojnie, w latach 60. wyczytał w jednych z zachodnich gazet, że Otto Kluge po prostu przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nigdy go za to bestialstwo nie spotkało żadna kara i w ten sposób postanowił zwrócić się. No, oczywiście my wiemy, że nie dostał na swojej listy żadnej odpowiedzi, a ta książka jest swego rodzaju rozprawą z przeszłością, która go do końca życia trawiła. On zawsze pozostał za murem. On pisze, że został za murem.
Ja bym dodał jeszcze na przykład to, co mówiłem zresztą o tych dzieciach polskich, które porwano z sierocińców albo wręcz od rodziców 200 tysięcy, z których duża część nie wróciła do Polski, więc została wychowana na Niemców. Jest grupa w Niemczech ludzi, którzy zdają sobie sprawę ze swojego polskiego pochodzenia, wiedzą, że są porwanymi dziećmi. W ramach pewnej ekspiacji moralnej chociaż żądają od państwa niemieckiego odszkodowania, żeby państwo niemieckie, oni nie są Polakami, nie zostali wychowani na Polaków, chociaż może się czują, prawda, ale nie zostali wychowani na Polaków, nie znają polskiego, nie znają kultury polskiej, czują żal z tego powodu, prawda, czują żal z tego powodu, że zrobiono z nich na siłę Niemców. Jest znany przykład pewnej pani, która zwróciła się o odszkodowanie za te krzywdy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec. ówczesny minister spraw wewnętrznych Walter Schäuble odpowiedział jej, wyobraźcie sobie państwo, co on jej odpowiedział. On jej odpowiedział, powinna się pani cieszyć, że została Niemką. Właściwie taka wypowiedź Waltera Schäuble powinna oznaczać koniec jego kariery politycznej. Tymczasem on został przewodniczącym Bundestagu. Później ten pan, no dzisiaj czasem przedstawia się jako rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. No ta wypowiedź pokazuje, jak to szczera jest postawa.
Bo to jest rzeczywiście w przypadku tej grabieży dzieci, to rzeczywiście tylko ułamek wrócił. My tu między innymi, ja może tylko tak pokrótce powiem o jednej sprawie, która nam oświadamia, jak te dzieci też musiały cierpieć. Eugenia Wertowska straciła swoją córkę, sześciolatkę, zabrano jej. Ona po latach próbowała dociec, co się z nią stało. Trafiła do Romana Hrabara, który zajmował się odzyskaniem dzieci zagrabionych. I to była pora, on odnosił swoje sukcesy, ale on właśnie sprawę tej Eugenii Wertowskiej opisuje jako swoją porażkę, bo co się okazało? On odnalazł tą córeczkę. Ona trafiła do niemieckiej rodziny. Skontaktował się z tą rodziną i ta rodzina odmówiła jakiegokolwiek kontaktu. Po kilku latach, i my to wiemy też z prasy, bo to lata 70. Powiedzmy, w latach 70. ta matka próbowała sama. Okazało się, że ta córeczka, zostało jej zmienione imię i nazwisko na Irenę Ewert. Próbowała się z nią skontaktować i ona, a jej adwokat odmówił bezwzględnie jakiegokolwiek kontaktu z matką. Do tego tutaj jak to się skończyło? No tak się skończyło, że pani Ewertowska, czy Polka ta, która straciła to dziecko, zginęła tragicznie wpadła pod pociąg. Bardzo krótko po właśnie tej odpowiedzi takiej zdecydowanej ze strony tej córki, że nie chce żadnego kontaktu. Kiedy rodzina zrozpaczona napisała do tej Ireny, że matka nie żyje, też żadnego kontaktu już nie było. Więc my, to jest taki przykład, nie? Jak te losy potrafiły być złamane, jak ci ludzie cierpieli. Bo i na pewno cierpiała ta matka, ale ta dziewczynka, która też, no pewnie też cierpiała, bo dlaczegoś tego kontaktu nie chciała.
Ja bym jednak chciał jedną rzecz jeszcze powiedzieć, że no bo mówimy tutaj o tych przykładach męczeństwa, bohaterstwa, takich tragicznych, często wręcz skrajnie tragicznych. Są także lżejsze tony w naszej książce.
Tak,
jeden
oczywiście.
Z ostatnich rozdziałów jest na przykład o pomarańczowej alternatywie. O tym ruchu krasnoludków tak zwanych we Wrocławiu, który właściwie no, mógł już zaistnieć pod koniec rządów komunistycznych, gdy nastąpiła pewna liberalizacja i który to ruch, wyszydzając te różne nienormalne działania, objawy systemu komunistycznego, no, doprowadzał do jego rozkładu, prawda? No więc pomarańczowa alternatywa, która na ulicach Wrocławia organizowała happeningi radosne, wyszydzające na przykład cenzurę, prawda, albo działania bezpieki i na dodatek działali tak, że nieświadomymi uczestnikami tych happeningów stawali się funkcjonariusze milicji obywatelskiej, którzy niby chcieli tam, czy mieli zamiar rozpędzać te zgromadzenia, a tak właściwie stawali się, byli wpisani w taki pewien zabawny scenariusz tego wszystkiego. Więc no nie wszystko w tej książce jest takie smutne, wstrząsające. Są także...
Bo ona ma także podnosić na duchu,
tak,
prawda? Dlatego
ma...
też tyle...
Właśnie,
tego...
Jakiś zamysł państwo pewnie też mieli, prawda? Historia historią, czasem bolesne wspomnienia z racji wojny, zmagania się o naszą wolność, no ale te 11 wieków to pewnie różne sytuacje. Drodzy Państwo, książka jest niedawno na rynku, może niewielu z nas miało okazję ją czytać, czy nawet mieć w ręku. Zapraszamy, może Państwo też macie jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o to najmłodsze pokolenie, może jakieś pytanie, Zapraszamy, zachęcamy tak słuchaczy Radia Maryja, jak i widzów Telewizji Trwam do kontaktu. Przypomnę, telefony do studia, do Radia Maryja i Telewizji Trwam 56 657 0011 Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012 dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy i widzów Telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Tak patrzymy o tych ofiarach też Państwo, chociaż Pan Profesor w te takie delikatnie, czyli milsze takty też uderzył, ale chociażby właśnie, bo są takie dzieci, młodzi ludzie, którzy wybierali, jakby stawali się naturalnie bohaterami, ale są takie, które nie zawiniły wiele, tak jak nawet to oderwanie od rodziców, prawda, to prześladowania zaborców, zwłaszcza tu Rosja, Niemcy, ta rusyfikacja brutalna, czy germanizacja, te konsekwencje, które te dzieci ponosiły, też śmierć w trakcie cesarskich zsyłek na Syberię, to są takie dramaty, których sobie nawet nie wyobrażamy. Jak Państwo spoglądają na to, jak to ujmujecie, ja też tutaj w tej książce.
Ja powiem tak, że nawet to niezawinione męczeństwo łączyło się bardzo często jednak z postawą dzielną, z postawą solidarności, z postawą pomocy jeden drugiemu, więc to nie jest tak, że te dzieci, które stawały się zupełnie niewinnymi ofiarami tych systemów, że one nie były w gruncie rzeczy bohaterami, bo były i często własną postawą umożliwiały przeżycie nie tylko sobie, ale także i innym. Może tutaj opowiem o przykładzie spoza książki. No, moja mama, która w wieku lat 13 trafiła na Syberię z całą rodziną, z dziadkiem, babcią moimi i z czworgiem rodzeństwa, w sumie pięcioro tych dzieci wywieziono. No i matka, moja mama zostawiła pamiętniki z tego okresu, w których opisuje, ile ona jako dziecko musiała robić, żeby na przykład pomóc rodzeństwu, prawda, żeby także oni przeżyli. Ile trzeba było wysiłku włożyć w to, żeby zdobyć coś do jedzenia. Gdy pojawiła się polska ambasada po jej delegatury po układzie Sikorski-Majski, to moja mama jako w końcu no 13 czy 14-letnia dziewczynka potrafiła przewędrować wiele kilometrów po śniegu z sankami, żeby przywieźć od męża zaufania ambasady dla wszystkich Polaków we wiosce trochę mąki, trochę kaszy, trochę jedzenia i sprawiedliwie to podzielić pomiędzy tych Polaków. Więc te dzieci wykazywały często taki mały heroizm, który trzeba docenić, bo on tylko pozornie był mały, bo no przejdźmy z sankami na mrozie syberyjskim 20 kilometrów na przykład w jedną stronę, no to może byśmy zrozumieli, że to nie były wcale, że to nie były wcale drobiazgi.
To są inne kategorie w ogóle. Dla nas dzisiaj niewyobrażalne. Tak jak tutaj pan profesor powiedział, to najmłodsze bohaterstwo też mogło i stanowiło taki przykład. Ja może opowiem jedną historię, którą też tutaj w książce zawarliśmy. Proszę sobie wyobrazić plac apelowy w obozie jenieckim w Lambsdorffie, gdzie zatrzymano i przetrzymywano jeńców po powstaniu warszawskim. Co się dzieje? Niemcy postanowili nakręcić film propagandowy dla swoich, żeby pokazać, że dzieci, jak już prawda, to miało być takie pospolite ruszenie, że dzieci też chwytają za broń. wydali komendę, jeńce do lat 10 wystąp. I co się okazuje? Wystąpił mały człowiek, pseudonim Myszka, który w za dużym ubraniu, prawda, tutaj wystąpił na środek. I tak te komendy padały, jeńce do lat 11, 12, 13. W pewnym momencie niemieccy oficerowie połapali się, mówiąc kolokwialnie, w tym, co się dzieje, bo oni nie kręcą filmu propagandowego. Oni zaczęli wręcz, ich zamierzenia spełzły na niczym. Oni zaczęli kręcić film o heroizmie i niezwykłej odwadze dzieci właśnie. W momencie, kiedy oni sobie to uświadomili, kamery przestały kręcić, oni wściekli po prostu tych młodych jeńców z powrotem do baraków zapędzili. Potem w odwecie za to pozbawili ich opieki starszych, bo na początku zezwolono, a potem, prawda, więc to też pokazuje, że ta odwaga to jest przykład i to co się działo wtedy, i nie mówię tylko o powstaniu, jest niebywały przykład bohaterstwa, heroizmu i tego wszystkiego, co jeszcze można by było tutaj w tym obszarze właśnie pojęć dodać.
Nieraz tak myślę, czego nas to uczy dzisiaj, nie? Bo historię badamy. Pytanie, jak to się będzie przenosiło na nas, czy tylko żeby pamiętać, bo godni są tego, czy też właśnie myślimy o tym młodym pokoleniu, czy o nas samych, jakich postaw, bo każde pokolenie z czymś się spiera, prawda? Jedni mieli okupację, jedni mieli, prawda, niewolę, inni w tej niewoli byli przez ileś pokoleń. Prawda, rodziło się pokolenie po pokoleniu, ale niestety w niewoli. I dziś też mamy takie czasy, nieraz tak
mamy pytamy. Mamy wyzwanie pewne, prawda? Mm-hmm. Ja myślę tak, że mamy znowu wyzwanie pewne pokoleniowe, bo to na szczęście to nie jest jakaś wojna, jakiś straszny kataklizm, ale proszę Państwa, jest wyzwanie. To, co się dzieje na Ukrainie, ta agresja Rosji, ta cała sytuacja polityczna jest także dla młodego pokolenia pewnym wyzwaniem, że miejmy nadzieję.
Mówicie, dzieci, które, prawda, trafiały na Sybir, były germanizowane. Dziś też 100 tysięcy dzieci z Ukrainy zostało już wywiezione.
Tak, to jest analogia szczególnie tragiczna tutaj, ale nawet patrząc z punktu widzenia naszego polskiego, daj Boże, żeby żadne takie poświęcenie najwyższe nie było potrzebne ze strony młodego pokolenia Polaków, ale z drugiej strony, żebyśmy mieli jednak spokój od takich zagrożeń, to my musimy być gotowi, prawda? I tutaj należy dziękować Bogu, że rządzący w tej chwili podjęli ogromną akcję jednak odnowy, odbudowy naszej armii, wzmocnienia naszych sił zbrojnych, zakupu broni skutecznej, umocnienia sojuszy i te wszystkie działania są podejmowane. Ale zwracam uwagę na jedno. Wojna na Ukrainie pokazała nam, że te wszystkie tam bronie, sojusze, jednostki wojskowe i tak dalej mogą niewiele znaczyć, jeżeli będzie słabe morale. I właśnie to młode pokolenie musi kochać Polskę, musi zdawać sobie sprawę, że czy im się wszystko w tej Polsce podoba. No często im się wiele rzeczy nie podoba, prawda? No to jest prawo młodego pokolenia, że krytykuje, ale to jest nasza ojczyzna, nasza Polska. Jesteśmy Polakami, musimy być z tego dumni i musimy znać tą historię. Nikt nie każe jej zakuwać, prawda? Nikt nie każe tamtych dat wymieniać litanii w szkołach. Też już raczej się tego nie wymaga, ale wymaga się tego, żeby jednak wiedzieć o tych naszych bohaterach, wiedzieć o tych ludziach, którzy poświęcali się, także o tych dzieciach, no, czuć dumę, czuć wdzięczność jako pewien element w ogóle postawy patriotycznej. No, Amerykanie to mówią, że tutaj walczymy o wolność i amerykański styl życia, prawda? Ale proszę państwa, no my też w gruncie rzeczy uważamy, że no, chcemy być ludźmi wolnymi i chcemy żyć tak, jak żyli nasi przodkowie i jak my zostaliśmy do tego przyzwyczajeni. Oczywiście nie w sensie materialnym, nikt do kurnych chat nie chce wracać, ale zachowywać nasze piękne staropolskie obyczaje, to chce zarówno pokolenie starsze, jak i ta dzisiejsza młodzież, no kto sobie wyobrazi życie bez rozmaitych elementów związanych z polskością. Więc musimy młodzieży to tłumaczyć, musimy tą historię także przemycać w szkołach przy innych okolicznościach, robić to w sposób ciekawy, co nie może być.
My też pisaliśmy tę książkę z myślą o młodzieży.
Tak, z myślą o młodzieży. Ja myślę, że to się czyta ciekawie. Proszę państwa, popatrzmy na ilustracje, jakie one są tutaj wysmakowane. Nie mówię, że to jest nasza zasługa, bo to wydawnictwo Biały Kruk strasznie pilnuje, żeby te ilustracje były ładne.
Ma renomę, to niech pilnuje, jak najbardziej. Mamy pierwszego słuchacza, widza. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Halina Skrosna. Chciałam tu sięgnąć jeszcze do historii. Pan na początku, ksiądz na początku powiedział o tych, że Bolesław Chrobry był zakładnikiem tego. Trzeba pamiętać, że on był synem księcia i tam nie był źle traktowany, a jednak był bardzo inteligentny, ponieważ wyciągnął wiele właściwych wniosków. I teraz mamy drugi obraz, obrona Głogowa. Nie wiem, nie uczyli historycy, który właśnie pani od historii powtarzała, że wtedy dzieci były takie odważne, że jak pamiętamy, zostały przywiązane do tych tarcz i postawiono go przed ojcami, ich ojcami, którzy mieli atakować i te dzieci, te chłopaki krzyczeli: ojcze, uderzaj, bo z ojcowskiej ręki nie boli. Więc jakie to musiało być też wychowanie, no wtedy było, oczywiście nie było czegoś takiego, wychowanie bezstresowe, tylko chłopak musiał być wychowany na mężczyznę, na tego, który musi bronić ojczyzny, no kraj musi ciągle walczyć. I teraz, kto był wychowawcą młodych, nawet dzieci, zwłaszcza królewskich? No bo wtedy wiadomo, że dzieci z rodu królewskiego musiały przyzwyczaić się do rządzenia, więc jak już od najmłodszych lat byli właściwie wychowywani. Chociażby wspomnieć Władysława Jagiellończyka, którego synowi byli wychowani przez kogo? No przez Jana Długosza, a więc człowieka, który był i patriotą, i miał dużą wiedzę. I teraz, żeby przedłużać, ja sięgnę jeszcze po kolei do Władysława IV, znaczy do Wazów. Zarzuca się Zygmuntowi III, że nie chciał, żeby syn przejął tą władzę, tron w Moskwie, tylko sam się chciał jakby wepchać. To nie o to chodziło. Ja różne czytałam właśnie opracowania na ten temat, że chodziło o to, że to był młodziutki chłopak i jego wysłano tam do tej Moskwy. Wiadomo, że tam rżnęli się o tę walkę o tron, no nie trzeba nikomu tłumaczyć, zwłaszcza w Moskwie. I ojciec po prostu też bał się o to, że żeby nie zginął mu syn. Dlatego to więcej było na pewno jego troska jako ojca, ale tu trzeba mieć ta świadomość, bo przecież on później był władcą, który bardzo dużo wygrał bitew, o którym się nie mówi, ponieważ zniszczono zapisy o jego dokonaniach. Władysława IV. No szkoda, że tak się stało, że zniszczone zostało. W każdym razie wiemy, że od młodzi chłopcy byli już przyzwyczajani do rządzenia, tam chociaż już wspomniał panowca o tym, że o królewiczu Kazimierzu, był młodziutki. I to było dużo takich przypadków. I w Polsce to było właśnie, wtedy był, takie to był czas, że młodzi chłopaki od najmniejszego byli właśnie pod tym kątem, jako mężczyźni, jako ci, którzy mieli bronić i domu, i ojczyzny. Później mieliśmy jezuitów, którzy wychowali najlepsze elity właśnie młodzieży, którzy później byli pod budową Polski, pod budową całej oświaty, czyli też edukacji narodowej.
Dziękuję pani Halino. Cenne, myślę, tutaj kilka tematów pani podniosła. To też takie pytanie właśnie, czy dziś rodzice nawet mają świadomość tego, ku czemu, czy do czego wychowują, tak jak pani nakładła ten nacisk na mężczyzn, na władców, od których decyzji później wiele będzie zależało nie tylko w ich życiu, ale w życiu no, nawet podwładnych.
Nie no, bardzo mądre wypowiedzi pani tutaj, no właściwie aż nie wiadomo od czego zacząć, tyle spraw zostało
dobrego może, tak? Czy poruszonych. Czy Głogowa, bo Głogowa...
No oczywiście Chrobry jak najbardziej potrafił wykorzystać to dla dobra swojego i dla dobra kraju, no ale no wiadomo, no, że dziecko oderwane od rodziny, no to możemy sobie tylko wyobrażać, chociaż szczegółów nie znamy. Oczywiście obrona Głogowa jest taką częścią legendy patriotycznej.
To ten Głogów w historii jest dwa razy, prawda?
Z jednej strony oczywiście ta obrona, która wcale nie jest zresztą legendą, no bo taki mamy przekaz, ale z drugiej strony poruszamy jeszcze kwestię, że w Głogowie był obóz koncentracyjny dla dzieci. Tam zabijano polskie dzieci w czasie II wojny światowej. Zresztą pomnik dzieci w Głogowie nawiązuje do tych dwóch spraw, do obrony Głogowa, do tych dzieci przywiązanych do machin oblężniczych, ale także do tych dzieci zamęczonych w obozie. Dodajmy, no to co pani mówi o wychowaniu no, dzieci, oczywiście Kazimierza Jagiellończyka, nie Władysława, to było wychowanie do rządzenia, wychowanie na prawdziwych mężczyzn. Tak był wychowany święty Kazimierz Jagiellończyk, także Królewicz. Bardzo mądre są pani uwagi dotyczące Władysława Wazy. No oczywiście Zygmunta III zawsze przedstawiano jako tego, który zniweczył nasze szanse na zdobycie Moskwy, na osadzenie królewicza Władysława na tronie. To nie tak po prostu. Zygmunt III Waza był mądrym człowiekiem i wiedział, że wysłanie 14-letniego chłopaka bez eskorty do stolicy carów zakończyłoby się masakrą po prostu. Natomiast królewicz Władysław no, dostał dobrą szkołę polityki już w młodym wieku i to też pokazuje, że ile taki młody chłopak już musiał przeżyć, ile musiał starań rozmaitych kłaść, żeby zapewnić sobie potem no, pozycję, koronę, prawda, no, to jego panowanie było raczej łączyło się z kłopotami rozmaitymi, zwłaszcza już pod koniec, ale to jest osobna sprawa, no nie każdy ma szczęście, że tak powiem.
Tak, i tak jak mówimy, w książce są, prawda, i pokazani królowie, królewiczowie, też ten pomnik, który przypomina te dzieje głogowskie 1109 rok i później 1940-45, więc ta bogata ilustracja i wyczerpujące wiadomości. Proszę bardzo, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Się Andrzej Śniegula z Lublewa, koło Sieradza. Dziękuję serdecznie panu profesorowi, pani profesor ojcu za piękny program. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Dziękuję za dwórze, o którym pan profesor mówił, a za chwilę o Antosiu Petrykiewiczu. Otóż za dwórze tak zwane polskie Termopile, prawda, gdzie pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego z mojej wiedzy walczyło tam 300 kilkanaście osób, gdzie po prostu uratowanych zostało kilkanaście osób. Wśród uratowanych został późniejszy ksiądz, o ile dobrze pamiętam, Mirecki, a jego siostra, pani Lorys Mirecka, która w ubiegłym roku skończyła 106 lat. Pamiętam jak na setną, bo tak dlatego, ponieważ tam ze Związkiem Strzeleckim Józefa Piłsudskiego co przez kilkanaście lat jeździliśmy i pamiętam 2018 rok, kiedy pani Lorys właśnie kończyła akurat bodajże 101 lat i opowiadała takie piękne historie i tak dalej. Wspaniała rzecz, prawda? Tutaj właśnie to są te polskie Termopile i ta pani Mirecka, która po prostu dawała świadectwo niesamowite, piękne i właśnie dlatego właśnie, aha, właśnie chcę jeszcze powiedzieć, że w tym czasie Budionny miał po prostu rozkaz po prostu iść na Warszawę, ale ze względu na to, że Stalin zmienił decyzję, więc Budionny miał szybko zdobyć Lwów i później pójść. I podczas przepychanki takiego, prawda, wśród tych dzieciaków, właśnie rolą lwowską pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego, nadlatują dwa samoloty amerykańskie, prawda, i rzucili parę bomb. I Budionny myślał, że to jest zmasowany atak, dlatego właśnie polskie Termopile, ponieważ Lwów zdążył się obronić, prawda, i tak dalej, bo właśnie myślał Budionny, że to jest zmasowany atak. I teraz kończąc, Antoś Petryk, no, 12-letni chłopak, który za obronę Lwowa oczywiście zginął, jest jego grób po prostu w Lwowie, został odznaczony przez Józefa Piłsudskiego, prawda, prawdopodobnie, że bez słowa Piłsudski, prawda, bo o każdym pytał, kto, jeżeli był, podpisywał odnośnie nominacji do Virtuti Militari. To jest jeden, a drugi, nie pamiętam nazwiska, też młody chłopiec, obrońca Płocka, ale jeszcze skończąc, Antoś Petrykiewicz. Olbrzymi zaszczyt i przyjemność. Otóż 2018 rok, setna rocznica odzyskania niepodległości, podczas apelu jasnogórskiego mam zaszczyt i przyjemność trzymać order z Virtuti Militari. Właśnie i wręczam go, prawda, Matce Bożej, prawda, po rozkazie ojca profesora Eustachiego Rakoczego, no, żołnierza niepodległości. No to są takie niesamowite rzeczy, dlatego dziękuję serdecznie za ten program, ponieważ po prostu no, coś pięknego, wspaniałego, tak jak pan profesor wspomniał, no tak jak przed wojną również wszyscy powinni wiedzieć o tych polskich Termopilach. Szczęść Boże, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Orlęta to i lwowskie, sejneńskie, sokołowskie i płockie,
tak,
prawda?
Tak, tak. O tych orlętach piszemy różnych. Oczywiście lwowskie są najbardziej znane. My wymieniamy tam tych najmłodszych. Najmłodszych to byli głównie chłopcy, którzy walczyli za Lwów i umierali za Lwów i za Polskę. Co do Zadwórza, no musimy pamiętać, że tam zginęli prawie wszyscy. Tam do niewoli sowieckiej trafiło 20 parę osób zaledwie i oni zresztą dali potem świadectwo tego, co się stało, bo przeżyli, dzięki nim wiemy mniej więcej, jak to się wszystko tam potoczyło. Faktycznie no, Zadwórze nie pozwoliło zdobyć Lwowa, Zadwórze nie pozwoliło iść Budionnemu na Warszawę, więc bohaterstwo młodych dzieci prawie że, prawda, które zatrzymały ogromną armię sowiecką. No, dodajmy tutaj, że opowiadamy także w książce o ochotnikach z 1920 roku, ile to dzieci zgłosiło się do walki z bolszewikami. Opowiadamy o dzieciach i młodzieży w powstaniu wielkopolskim.
Rzeczywiście tak jest, że zgłaszały się dzieci, jakiś przedział wiekowy, ten rok 1920, jak to jest, bo to też pewnie no, z domu to wynika, prawda, bo nawet może rówieśnik za rówieśnikiem pójdzie. Prawda, kolega idzie, czy nawet...
Często taiły swój wiek, to też trzeba pamiętać.
Fałszowały, zalewały dokumenty,
dokładnie.
żeby nie, nie można było odczytać, ile tak naprawdę ma lat. Zresztą no, powiem tak, że można by napisać całą pracę doktorską o tym właśnie fałszowaniu dat urodzenia w XX wieku, w okresie wojny, po wojnie, dla różnych celów zresztą, No, w mojej rodzinie właśnie zesłanej na Syberii prawie wszyscy mieli sfałszowane daty urodzenia. Daty urodzenia mojej mamy prawdziwej, o tej dacie dowiedziałem się kilka lat temu na przykład.
Coś, co was porusza w tych historiach, bo pewnie no, piszemy, opracowujemy,
że
prawda?
Że toczą koło. To tutaj był przywołany przykład dzieci głogowskich, potem, że prawda, w tym samym miejscu praktycznie powstaje obóz przejściowy dla dzieci niemieckich, gdzie te dzieci są zamęczane, a mamy rok 1939 i mamy przykład znowu żywej tarczy. Opisujemy tutaj przykład Tadeusza Jasińskiego, Tadzia Jasińskiego. To był chłopiec. Chłopiec, półsierota, który stał się żywą tarczą, symbolem obrony Grodna na sowieckim czołgu, rozciągnięty jako taka tarcza, no bo wiadomo, że mogło to...
Się na życie, jeżeli...
A jednak tutaj Grażyna Lipińska, która opisuje, dzięki której w ogóle no, poznajemy tego chłopca, pisze, że to jednak polskie kule. I potem mamy obraz tej matki, która pochyla się nad dzieckiem, które kona. Olbrzymiej rozpaczy. No ale ta historia toczy koło. I to też pokazuje taką, no nie chcę powiedzieć, że zasadę, ale to, że zawsze trzeba pamiętać, że zawsze może, prawda, przyjść ten czas, kiedy trzeba będzie znowu no, opowiedzieć się po jednej ze stron.
Tak, patrząc na, też na naszą historię, że to są bohaterowie, to są godni synowie czy córki naszego narodu. Możemy być dumni z ich postaw, tak?
Naturalnie i to powiem tak, że aż do końca trwania PRL-u, aż do, no, co było równoznaczne z niewolą narodową, no bo przecież PRL to nie było to niepodległe państwo, było to państwo pod rządami komunistycznymi, państwo wasalne wobec Związku Sowieckiego, więc do końca trwania PRL-u wielu młodych ludzi wykazywało wręcz bohaterstwo. Jeden z rozdziałów książki dotyczy wypadków 3 maja 1982 roku w Toruniu, gdzie tysiące mieszkańców Torunia wyszło na ulicę protestować przeciwko stanowi wojennemu. Przecież najwięcej zatrzymanych, najwięcej zamkniętych w więzieniu, sądzonych było, to byli uczniowie. Nawet studentów było mniej niż uczniów. Tak kojarzono te wypadki 1-3 maja w Toruniu ze studentami. Ja policzyłem, uczniów było więcej. To byli uczniowie szkół średnich, którzy śmiało...
Skąd im to? Bo nieraz tak myślę, że no potrzeba matki, ojca, potrzeba ich postawy, żeby dziecko też się odważyło. Wiadomo, że rówieśnik no może pociągnąć w złą stronę, ale też powodować, że moje zachowanie no będzie jednak pokazywało tą dumę, to moje bohaterstwo, to stanięcie po stronie prawdy. Bo tego się przede wszystkim, myślę, młode pokolenie domaga, patrząc na Jana Pawła II, który mówił, że młodemu pokoleniu bardziej potrzeba jest świadków niż nauczycieli.
No i ja myślę, że to świadectwo rodziców, świadectwo dziadków, świadectwo także dobrych nauczycieli czy mądrych wykładowców na uczelni. To wszystko oddziaływało na tych ludzi młodych. Powiem tak, no to oddziaływanie, no paradoksalnie może wtedy to wychowanie patriotyczne było łatwiejsze, prostsze, bo wtedy no, kolory czarne i białe były rozłożone wręcz wyraźnie. Dzisiaj czasami istnieje straszne pomieszanie, tym bardziej trzeba w sposób mądry i rozsądny do tych młodych ludzi przemawiać. To jest wielkie wyzwanie, które przed nami stoi.
A tak zapytam, książkę dla kogo? Jak państwo myślicie, komu?
Dzieciom. Dzieciom, a czy może nie dzieciom, uczniom, prawda?
Dla ludzi młodych, tak. Ale myślę, że i człowiek dorosły, tak. Myślę, że przeczyta z zainteresowaniem. No my się staramy pisać tak, żeby z jednej strony było to wartościowe, z drugiej strony, żeby to się czytało z przyjemnością, żeby czytelnika wciągało i myślę, że mam nadzieję, że nam się to udaje. No.
Ja powiem przewrotnie, bo są, bo tak, tekst, okej, mamy, tak jak pan profesor powiedział, tym językiem napisanym takim właśnie, żeby trafić do szerokiego odbiorcy, a przede wszystkim też do ludzi młodych, ale ja myślę, że przez te fotografie, ilustracje, które są zamieszczone w tej książce, to też będzie kolejny atut do tego, żeby na tą książkę spojrzeć i być może odkryć, co jest w środku.
Każde pięknie opisane. Tak, pokazujące, tak.
To jest naprawdę, to jest wielka zasługa wydawnictwa i rzeczywiście ona bardzo dobrze tutaj się wpisuje w treść, więc jak najbardziej. A mówię, ja myślę, że ludzie młodzi powinni, zwłaszcza, że teraz jest, tak jak pan profesor powiedział, no, wtedy było łatwo. Jeszcze mówimy o czasach komunizmu, bo te linie podziału między dobrem a złem przebiegały jasno. To, co było czarne, wszyscy wiedzieli, prawda, po której stronie należy być, żeby być w tym białym obszarze. Teraz to czasami się gmatwa i to różne, prawda, tutaj są różne przyczyny tego, więc no, może też ta książka pomoże zrozumieć.
Na w środku taki piękny obrazek, wolność, prawda, tak wyglądają poszczególne części czy inne. Książka, a w naszym studiu autorzy, najmłodsi bohaterowie, historia polskich dzieci na przestrzeni 11 wieków od 10 do 21, opowieść o walce i cierpieniu. Profesor Wojciech Polak był naszym gościem, pani profesor Sylwia Galii-Skarbińska też była naszym gościem, no i ksiądz dr Michał Damazyn to trzeci autor. Pozdrawiamy go serdecznie. Państwu dziękuję. Zapraszam też na drugą część po 21:30 już na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.